tak bym to określił, ale nie można tego, nie można odpowiedzieć na to pytanie tak sobie w jednym zdaniu, bo to jest w jakimś sensie łatwizna, bo to tak narzekać to jest bardzo łatwo. Utarło się u nas narzekanie na przykład na rozrywkę. Zawsze, prawda? Zawsze jest na rozrywkę, na piosenkę i tak dalej, na telewizję. To się zawsze narzeka, ale nigdy się nie mówi, dlaczego się uważa, że jest tak źle. Otóż moim zdaniem zwyciężyły w tej chwili tendencje rozrywki, jak to kiedyś określono, enigmatycznie ludycznej. To jest troszeczkę, to jest bardzo nieprecyzyjne określenie, dlatego że to określenie obraża lud właśnie, dlatego że stwarza już w samej nazwie sugestie, że dla szerokich mas rozrywka może być tylko bezmyślna. Zdecydowano się na rozrywkę polegającą głównie na śpiewaniu, prawda? To telewizja lansuje programy rozrywkowe złożone wyłącznie z piosenek, a we wszystkich innych formach też raczej im mniej się myśli, im mniej satyry, tym lepiej. Dlatego uważam, że stan tej rozrywki, którą widać gołym okiem, jest niedobry. Ale, i tutaj od razu powinienem tak powiem, uśmiechnąć, że było pesymistycznie, a teraz będzie akcent optymistyczny, ale jest ogromna ilość działań rozrywkowych wspaniałych, które nie mają nic wspólnego z tym, co powiedziałem. I tu od razu wymieniam z różnych dziedzin. W radiu Studio 202 cała ekipa wrocławskiego studia rozrywkowego, Waligórski, Kaczmarek, Niedzielski, Laskota, Skoczylas. Dalej, kabaret Tej w Poznaniu. Rewelacyjny, wspaniały, cudowny kabaret. Ostatni program Kołowrotek widziałem, byłem zachwycony. Dalej, film. Tu zaskakująca sprawa, że nagle film, też bardzo dobrą komedię widziałem, i to bitego przez wiele lat i kopanego Barei. Komedia pod tytułem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Polecam, uważam, że jest to komedia na miarę człowieka z marmuru. Porównanie specjalnie, celowo jest właśnie z tamtym filmem, dlatego że jakaś to, co się potocznie nazywa odwaga, jest mniej więcej w równym stopniu i w jednym, i w drugim filmie. No i to jest optymistyczne, że takie rzeczy są.
Dlaczego pan pominął 60 minut na godzinę?
Dlatego, nie, no oczywiście nie wypada mi tego mówić. No, to jest taka, znaczy ja nie jestem skromny, tak mówiąc między nami, ale ja wiem, że dobrze jest udawać skromnego. I to już tak mam we krwi to i pilnuję się, żeby się nie chwalić za bardzo. Ale na pewno w rozmowie gdzieś ja się pochwalę, to nie ma siły na to.
Czy pan zna na tyle studenckie kabarety, żeby móc wydać jakiś sąd?
Nie, niestety właśnie nie znam kabaretów studenckich w ogóle. Mówię niestety z pełną świadomością, bardzo żałuję, bo interesuje mnie to, ale no po prostu nie miałem okazji jakoś nic zobaczyć.
Powiedział pan na poważnie właściwie wrócił pan w radio, zapuścił pan korzenie.
Tak.
Tak, ale czy jest dla pana ktoś jakimś wzorem specjalnym? Robiącym tą rozrywkę w radio.
Nie.
Chciałby pan spróbować, jeżeli pan traktuje się nie jako autorytet, chociaż dla nas jest słuchaczy na pewno, jest mi pan, ale nie wzoruje się pan na nic.
Nie. I po prostu nie mam żadnych ideałów jakichś.
Nie podpowiada swoich. Panu nikt tekstów.
No nie, no wie pan, to bym się czuł urażony, nawet gdybym jak ktoś o to podejrzewał. Mam nadzieję, że pan mnie podejrzewa.
To przeciwnie, cała Polska już w tej chwili, prawda, zna chyba kierownika i se pleni, prawda, głosem kuchmistrza.
Tak, znaczy ktoś mi kiedyś postawił zarzut, że ja psuję język polski, propagując błędy językowe za pomocą postaci kolegi kierownika. No, jest to zarzut troszeczkę, no trochę dla mnie zabawny, dlatego że to nie ta kolejność. To nie ja wymyślam błędy, które zaszczepiam narodowi, tylko one już są Ja je tylko staram się przejaskrawić.
A propos 60 minut na godzinę, kiedy zmieniła się ramówka programu trzeciego i kiedy 60 minut na godzinę w poniedziałek zaczęło wychodzić o 20, Egida również zmieniła swoją ramówkę i rozpoczynamy program o godzinę później. Tylko ze względu na 60 minut na godzinę.
Bardzo mi miło. No bardzo pan to szczerze, lojalnie pan to przyznał. Ja muszę powiedzieć, że ten program, ten magazyn jest dla mnie czymś w rodzaju fenomenu socjologicznego, bo gdyby ktoś mi powiedział, powiedzmy, gdyby nie było, parę lat temu, gdyby mi ktoś powiedział, że za parę lat magazyn radiowy, znaczy audycja radiowa zdobędzie tak ogromną, będzie miała tak ogromną siłę oddziaływania, to bym po prostu nie uwierzył, dlatego że owszem, telewizja, prawda, jest ten przymus, się włącza, ten ogląda się, prawda, jak leci, wszyscy oglądają to, rozumiem, że to ma swoje, ale że program radiowy zdobędzie taką szeroką publiczność, to po prostu wydawało mi się to nieprawdopodobne. No i to jest chyba nawet, powiedziałbym, jakiś wyjątek w ogóle we współczesnym świecie. Tak mi się wydaje. Nie mam tutaj, nie dysponuję pełnym jakimś badania, żadnymi badaniami nie dysponuję, ale wydaje mi się, że to na świecie tak się nie odbywa. I że przyczyn tego trzeba szukać chyba w tym, że udało nam się wypełnić jakiś brak, jakąś lukę. To znaczy wszędzie są działania niby rozrywkowe, prawda? Nie, rozrywkowe, starające się omijać właśnie drażliwe tematy. I ja tutaj zupełnie odruchowo zacząłem cytować Teplica, którego przed chwilą dosłownie przeczytałem. Ja bardzo lubię pisanie Teplica. Szczególnie lubię, jak on o mnie dobrze pisze, a właśnie napisał, i to jest właśnie to zacząłem mówić w miesięczniku, albo może to jest dwutygodnik teraz, Teatr, on napisał, co następuje. Najważniejszym atutem 60 minut na godzinę jest to, co nazwałbym absolutnym słuchem tej audycji. Jest to nie tylko absolutny słuch w znaczeniu omalże dosłownym, a więc umiejętność naśladowania głosem i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wyłącznie o sobie, więc nie będę czytał. Absolutny słuch tego programu jest absolutnym słuchem społecznym. Twórcy tego kabaretu zauważyli rzecz dość oczywistą. Spostrzegli, że przemiany społeczne zachodzące w naszym kraju mają swoje odzwierciedlenie w przemianach językowych, w sposobie wymawiania wyrazów przez ludzi różnych warstw społecznych i tak dalej. To właściwie najchętniej ten cały to przeczytał, ale tak, ale to troszeczkę nudno się robi. Tylko jeszcze przeczytam inny fragment. To będzie można wyciąć taśmy te moje dłużyzny. O. Obserwując inne, zwłaszcza telewizyjne próby kabaretowe, trudno pozbyć się wrażenia, że aż nazbyt często polegają one na usilnych próbach zrobienia czegoś dowcipnego, współczesnego i na poziomie literackim, co równocześnie nie byłoby ani satyryczne, ani społecznie spostrzegawcze. Jest więc to usilna pogoń za niemożliwym i wiadomym z góry, że kabaret bez satyry, a więc bez zgodzenia także w realne zjawiska, ludzi, obyczaje, po prostu udać się nie może. Koniec cytatu. Podpisuję się pod tym cytatem, ale zanudziłem, nie?
Czyli jednym słowem można życzyć, aby kabaret tego typu przestał istnieć, bo wtedy nie miałby pożywki i społeczeństwo byłoby
co? Nie ma społeczeństw idealnych. Na szczęście zawsze jest coś do obserwowania.
Panie Jasku, jeśli można. Odcinał się pan od telewizji w czasie występu, a przecież kiedyś, jeszcze jakbym małym chłopcem, pamiętam pana z takiej audycji Małżeństwo Doskonałe.
Tak.
Była to rzecz prowadzona bardzo dobrze, dużą inwencją. Skąd wziął się pomysł tego rodzaju audycji rozrywkowej w telewizji?
To wtedy rzecz polegała też na wypełnieniu pewnej luki. Po prostu w tamtych czasach w telewizji brakowało czegoś robionego bardzo spontanicznie, z ogromną ilością improwizacji. To była jedna zasada tych programów. A druga zasada, też dość jak na owe czasy nowa, polegała na wprowadzaniu na estradę elementów tradycyjnie nieestradowych. To znaczy, no to były jakieś w ogóle rewolucyjne pociągnięcia na owe czasy, że program wypełniali widzowie, że ludzie prywatni występujący na scenie, że słynny w owych czasach Wicherek na przykład coś tam mówił śmiesznego na estradzie. Oczywiście jak ja to mówię, to sam czuję, jak to głupio brzmi, że to przecież są rzeczy w tej chwili robione nagminnie, ale myśmy byli pierwsi, więc to była zasada, myśmy po prostu pierwsi na to
wpadli. Czy dzisiaj podjąłby się pan prowadzenia takiego typu programu?
Nie, skąd? Niby dlaczego? Przecież życie idzie naprzód, przecież nie można nagle po latach wracać do tego. To tak jakbyśmy do komedii niemej nagle wrócili.
A dlaczego to się skończyło? Czy to był tylko rozrusznik dla tego typu programu?
Nie. Po prostu no, wszystko umiera śmiercią naturalną, prędzej czy później.
Czy 60, tak?
Też, oczywiście. No właśnie, kiedyś musi się skończyć. A jeżeli chodzi o moją współpracę z telewizją, to ja na dzisiejszym spotkaniu wyjaśniałem dość jasno, że po prostu mnie nie interesuje rozrywka czysta, to znaczy właśnie to, co pisał KTT, bez żadnego związku z rzeczywistością. Ponieważ telewizja w tej chwili tępi na swojej antenie satyrę, w związku z czym mnie programy pozbawione tego elementu całkowicie nie interesują. Uważam nawet, że one są szkodliwe dla społeczeństwa i dlatego nie chcę przykładać ręki do tego.
Jest pan naszym gościem i w związku z tym, żebyśmy trochę porozmawiali bardziej prywatnie.
Bardzo proszę, żadnych tajemnic. Tylko nie wiem, co nie za długo, bo ja strasznie zdominowałem rozmowę, rozgadałem się i...
Nie, no to...
Ja wiem, zawsze są nożyczki, tak, taśmę można spokojnie.
Więc wracam jeszcze do 60 minut na godzinę. Czy pan nie czuje, że przed 5 lat wpadł pan w pewną rutynę, na przykład rozmawiając z Jędrusiem Zaorskim, prywatnie zupełnie, z Kociniakiem? Czy nie rozmawiać o tekstach tylko i wyłącznie
Więc powiem panu coś, co pana zaskoczy. Otóż ja z Zaorskim nie rozmawiałem chyba 2 lata, a z Kociniakiem 3. My się po prostu w ogóle nie widujemy. Każdy z nas nagrywa swoje w zupełnie innych terminach. I spotykamy się najczęściej raz na rok na imieninach Wolskiego.
No dobrze, jest pan to w Katowicach. Tak. W pierwszą niedzielę leci magazyn na
No oczywiście, to już jest bardzo dawno nagrane. To wiadomo, że przecież...
Ja myślę, że słuchacze nie podejrzewali nigdy, że tak dawno się nie widzieliście.
No, to jest dobre, dlatego że zasada magazynu polega na tym, że przynajmniej tego, że kompletuje się z różnych cegiełek, bardzo różnych. Właśnie tu pan w swoim pytaniu starał się zasugerować, że czy my wzajemnie na siebie... Nie, w ogóle nie. Właśnie staramy się zupełnie na siebie nie wpływać. I mnie na przykład bardzo wiele elementów magazynu się wręcz nie podoba, ale ja nie staram się, broń Boże, z tych elementów zwalczyć, ponieważ ja nie chcę zdominować swoim sposobem myślenia, bo to musi być konglomerat, mieszaninka.
No ale wychodzi świetnie do tej pory.
No, ma swoje wzloty, upadki, ma załamania, ale nie, ogólnie rzecz biorąc, to się chyba jeszcze trzyma.
Nie, no bo sądzę, że trudno robić jest magazyn co tydzień i z elementami rzeczywiście... dałoby się uniknąć wręcz do perfekcji właśnie tych upadków.
Ale widzi pan, jest jedna sprawa najwspanialsza, która pozwala w ogóle na takie długofalowe działanie. Otóż jest nią właśnie odwoływanie się do rzeczywistości. Ciągle się coś dzieje, ciągle się coś na świecie dzieje dookoła nas i ciągle my mamy ten jakiś temat, który oczywiście w sposób bezpośredni w audycji nie wychodzi, bo jest to niemożliwe, żeby ten magazyn mógł reagować w sposób bezpośredni na to, co się dzieje i natychmiast, to wiele przyczyn na to się składa, ale gdzieś zawsze, jak nie za tydzień, to za miesiąc, jak nie 10 minut, to 3 trzy słowa na jakiś temat i to tak leci.
I buduje się ten cyrk.
A gdy skończy się 60 minut, no bo być może, no, niedzielę może być ostatni numer.
Może, tak, magazyn, może.
No właśnie, czy macie już swoich następców, bo kiedy się wypali z pomysłów Wolski, Zaorski i pan, to kto was zastąpi?
A co mnie to obchodzi?
A co mnie to obchodzi?
Ja tu nawet brzydkiego wyrazu nie co mnie to obchodzi? A, ja jestem egoistą, ja marzę o tym, żeby ci następcy jeszcze długo byli za głupi na to, żeby mogli być następcami. Marzę o tym, zawsze się boję, że już gdzieś rośnie taki młody, zdolny. Tak, młody, zdolny, taki rośnie i mnie kiedyś
młody,
wykopca.
Młody, zdolny, gniewny. No,
trudno.
Ty tak. Nie zauważa
ale
pan,
nie
że...
Ale nie pytanie, co pan będzie wobec tego robił?
Ja nie wiem, absolutnie nie wiem. Ja nigdy nie planuję, wie pan, żeby się nie rozczarować. Nie mam pojęcia.
Czy nie zauważa pan, że ktoś chce panu pomóc?
No, wie pan, no nie. No, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze pomocne
kto,
dłonie.
Kto wymyślił nazwę magazynu?
Wolski. Wolski w ogóle ma ogromny wkład w ten magazyn i jest troszeczkę niedoceniany, bo on tak się składa, że jest wśród nas najmniej efektowny wykonawczo. On na przykład nie robi nic na estradzie, w przeciwieństwie do Kaczmarka czy Jaroszyńskiego, Niedzielskiego, mnie. On poza tym masę sił twórczych traci na to właśnie scalanie wszystkiego, na tę robotę jakąś organizacyjną. To jest jedyny pracownik w ogóle Radia Warszawskiego. On tam siedzi stale w redakcji, trzyma te wszystkie nitki.
To znaczy poza radiem pracuje pan?
Nie, ja w ogóle w radiu nie pracuję, ja współpracuję. Ja tam bywam raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc mniej więcej.
Jaki kierunek studiów pan kończył, jeśli wolno?
Nigdzie. Ja właśnie według przepisów jestem pasożyt. Znaczy w dowodzie nic, puste miejsce. Nie. A to w wojsku, nie. Kreślarz, księgarz, bibliotekarz. Tak, specjalnie. Tak, oczywiście. No. Ja nigdy na etacie właśnie. Tak sobie wymyśliłem, że będę... Pan pytał, przepraszam, jakie studia? Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Wydział Malarstwa w Gdańsku.
W zawodzie?
Pracuję, owszem, też, ale to jest zawód nie rzucający się w oczy, ani w uszy, więc o tym się nie wie. Książki swoje sam ilustruję na przykład. No nie zupełnie sam, z pomocą żony.
No właśnie, nowa książka.
Też jest plastyczką.
Może też o nowej książce?
Bardzo chętnie, bo to jest książki moje, to jest moje ukochane dziecię. Napisałem trzy. Pierwsza Porady estradowca, druga W zasadzie tak. I trzecia W zasadzie ciąg dalszy. Tak mi się podobało to, że to W zasadzie i to chciałem pociągnąć, bo to chyba to ja odkryłem i wytłumaczyłem w książce, skąd ten tytuł W zasadzie tak, że W zasadzie to jest słowo, które u nas zrobiło ogromną karierę i ono ma, tak, to jest, wręcz doszło do tego, że słowo W zasadzie zaczęło być najkategoryczniejszym sprzeczeń. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że w zasadzie jestem przygotowany do zimy, to wiadomo, że ni cholery, no nie ma mowy w ogóle. Jeżeli ja mówię w zasadzie tak, to jest to moje jakieś credo odautorskie czytane Arebur właśnie. Książka W zasadzie ciąg dalszy powinna się lada moment ukazać. Ja już mam w domu egzemplarz taki okazowy, więc mam dowód namacalny, że jest to wydrukowane, więc jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, bo te przeszkody czasem, prawda, się różne mogą nagle, to będzie ta zima, trudności transportowe.
Czy te wszystkie porady zawarte w książce w zasadzie tak, odnośnie dawania napiwków czy picia alkoholu w lokalach gastronomicznych, to jest z autopsji?
Wszystko jest z autopsji, tylko tak pan to sformułował, że ja odpowiadałem, że z autopsji wychodzę na pijaka, więc ja tam od razu...
W zasadzie tak.
Nie, więc ja tam właśnie mówiłem, że nie powinno się. Tak, że nie powinno się. Tak, nie powinno się. Tak, oczywiście, bo człowiek, który wypije, jest wyjęty spod prawa. Każdy kelner może dać mu wpysk, prawda? Kelner jest zawsze przedstawicielem instytucji państwowej, a pijak jest pijak, prawda? Więc to, nawet żeby wypił chociaż tylko jedną kroplę i był profesorem uniwersytetu, to on w sporze z sprzątaczką zawsze i czy kelnerem zawsze jest nikim. Czy pan pytał, czy załoga? Oczywiście wszystko jest głównie z doświadczeń własnych, które zresztą nie będę ukrywał, staram się zdobywać.
A ten felieton i te wycieczki do pana artysty Łazuki to też są kopsy?
Aha, to co dzisiaj mówiłem, to opowiadanko, no nie będę publicznie obgadywał kolegów. Co innego w sali, a co innego tu przed mikrofonem. Nie ma środowiska, w którym ja bym nie występował. Jak ja bym panu powiedział, gdzie ja występowałem, to nie ma takiego miejsca w tym kraju w ogóle. I w PGR-ze, i w Filharmonii. Wie pan.
Czy są jakieś różnice w odbieraniu właśnie?
No nie, no to pan już tak pyta, jak taki, wie pan, zawodowy dziennikarz, co to doskonale wie, on zna odpowiedź, prawda? I tylko tak. Oczywiście, że są. Pan chce zrobić karierę. No, jest pan na dobrym pan jest.
Było takie dobre pytanie dzisiaj z tych zadawanych na karteczkach, czy mnie pan pamięta, nie? Tam jakiś kabaret wyskowy?
Tak. Nie zrozumiałem, na co to mogło.
Ja w zasadzie zrozumiałem.
Tak?
Ale ja chciałem zadać pytanie, czy mnie pan pamięta, bo też byłem kiedyś na takim występie pana właśnie w Wodzisławiu. I w drugim rzędzie siedziałem. Tak,
Nie robił pan tak, bo bym zapamiętał. Natomiast ja wracam, pamiętam ciągle, że pan zadał pytanie, na które ciągle jeszcze nie odpowiedziałem. Oczywiście, że są ogromne różnice między różnymi publicznościami i ja zawsze w jakimś stopniu staram się do publiczności dostosowywać. Oczywiście w pewnych określonych ramach, bo to tam oczywiście, że jest pewien gatunek publiczności, gdzie można by tylko zdjąć spodnie i wypiąć tyłek i to jest wtedy jedyny dobry dowcip, który trafi do tej publiczności. Tego nie zrobię, oczywiście, bo no właśnie inni to robią. Nie, to nieprawda, to pan powtarza po prostu plotki. Ale w pewnych granicach ja się dostosowuję do publiczności, oczywiście, przynajmniej się staram, tak mi się wydaje, że się dostosowuję, nie mając nigdy do publiczności pretensji o to, że ona jest taka, jaka jest.
My wiemy, do kogo trzeba mieć pretensje.
No, to pan wie, to ja się nie staram nie domyślać.
To znaczy, że w jaki sposób pan się przygotował do tego spotkania ze studentami?
Tu? Tak. Nie, ja się nie przygotowuję. Nie, to pan mnie źle zrozumiał. Nie, ja po prostu wchodząc na estradę mam taki, powiedzmy sobie, ustalony początek. Mam jakiś tekst, prawda, który mówię i orientuję się, mówiąc ten tekst, jaki rodzaj publiczności jest na sali. Po prostu ja słucham, mam szalenie wyczulone ucho nie na nasilenie reakcji, tylko na rodzaj reakcji. W którym momencie, jak szybko zareagowali na to. I po prostu po paru minutach już wszystko o publiczności wiem i mniej więcej zaczynam się starać im dogodzić. Bo ja po prostu wychodzę z założenia, że oni zapłacili za bilety i ja muszę ich zabawić jakoś. To jest mój obowiązek, za to mi płacą. No i pan mówi tu dzisiaj, do tego spotkania. No zorientowałem się, że publiczność jest szalenie chłonna, ogromnie. To nie są czcze komplementy, bo ja tutaj nie wrócę. Ja tu nie wrócę. Tak, oczywiście, to ja mogę zaraz powiedzieć jeszcze troszkę dodatkową uwagę na ten temat, że to jest publiczność w jakimś sensie nienaturalna, publiczność studencka, dlatego że normalna publiczność nigdy taka nie jest. Zawsze jest złożona z różnych gatunków, a publiczność studencka jest wyjątkowo jednorodna i właśnie łatwa do określenia od razu. I tu zacząłem mówić, tylko się muszę zastrzec, że ja nie chcę się wam podlizywać, więc żebyście nie myśleli, więc ja powiem od razu, że mnie absolutnie nie zależy na tym, co o mnie pomyślicie, ponieważ ja dobrze już nie wrócę w ciągu najbliższych paru lat. Także zupełnie pełna bezinteresowność ze mnie w tej chwili bije i dopiero po tym zastrzeżeniu mogę powiedzieć, że rzeczywiście zorientowałem się, że dzisiejsza publiczność jest wyjątkowo dobrze, inteligentnie reagująca, bardzo błyskotliwa, nawet powiedziałbym, że wyjątkowo błyskotliwa, w związku z czym ja mogłem sobie, że tak powiem, pohulać, to znaczy mogłem absolutnie nie wybijać żadnych żartów, nawet wręcz przeciwnie, najlepsze żarty starałem się przelatywać tak, żeby właśnie ledwo było zrozumiałe, a oni i tak zauważali. I tak była reakcja. To jest no, najprzyjemniejszy rodzaj publiczności oczywiście.
Wdzięcznej publiczności.
Tak, no bo to poza finansami zawsze jeszcze pewna satysfakcja zostaje.
No co, to chyba, ja teraz może jeszcze pytanie, najbliższe plany pana, jeżeli pan w ogóle coś, cokolwiek planuje.
Nie, to już powiedziałem, nic nie planuję, no mam swoje wieczory autorskie teraz, w przyszłym miesiącu też, mam nadzieję, będę je miał, no może za 3 miesiące też.
Czy zdarzyło się panu, że idąc ulicą, ktoś z pana słuchaczy, anonimowych słuchaczy spotyka pana i zaczyna po prostu jakoś reagować w stosunku do pana?
Proszę pana, ale to pan sobie pewnie wyobraża od razu taką reakcję, że na przykład uchyla kapelusza, na przykład kłania się. No nie, tego nie ma. Jest na ogół spojrzenie, które ja bardzo długo znałem, takie po prostu wgapienie się. Tak jak sroka w gnat, wie pan, z odległości 0,5 metra, bo to jest jeszcze ta pozostałość telewizyjna, że człowiek, który się pokazuje w telewizji bardzo często nie jest człowiekiem właśnie, tylko jest tą wiązką elektronów. On jest częścią tego przedmiotu, który każdy ma w domu i to jest to, że prawda, przypuśćmy, pan jest ta Irena Dziedzic, to ja mogę podejść i pana zgasić, albo mogę panu teraz wszystko na zielono, jak mam kolorowy telewizor, albo całego czerwonego. I do żywego człowieka stosunek jest dokładnie taki sam. I dlatego ja się bardzo cieszę, że już odszedłem od telewizji. To jest taka dodatkowa radość, że już nie pokazuję się na ekranie. Co więcej, zapuściłem sobie wąsy i na szczęście nie jestem rozpoznawalny na ulicy, no, w 20% mniej więcej. Mam spokój pełny.
Lepiej się panu żyje.
Ale oczywiście, bez porównania lepiej. No co, już?
No może byśmy poprosili jeszcze pana o dwa słowa kierownika.
No to ja myślę, że może nie, to zrobilibyśmy klubowi dobrą robotę, gdybyśmy powiedzieli, że nie, a to trzeba było przyjść na... nie wiem, bo to... No wiecie, słuchajcie, kolega kierownik, to on się lubi, prawda, wypowiadać, ale ze zrozumiałych względów on się musi skonsultować ze arcydyrektorem, prawda, we wypowiedziach takich tutaj na forum nieogólnym. To nie są takie proste sprawy, to mam, wyrażam nadzieję, że macie, posiadacie zabezpieczoną jasność. Dziękuję.
Dziękujemy.
Kolega Federowicz, dostany do kolegi Kuchnicy.